Pochwalony jest Chrystus. Zacznijmy nasze spotkanie z Maryją modlitwą skierowaną poprzez Maryję do Jezusa Chrystusa i samego Pana Boga. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wspomożenie niewiernych, módl się za nami. Nasze spotkanie z Maryją rozpoczynamy od tekstu Księgi Rodzaju. Sięgamy do samego początku, do zarania dziejów. Gdzieś tam u zarania dziejów wydarzyło się coś dramatycznego, rzeczywistość, która zmieniła dzieje ludzkości. To wydarzenie, to doświadczenie ludzkiej słabości, ludzkiego grzechu i fakt utraty łączności z Bogiem, fakt utraty darów Bożych, w tym daru życia wiecznego. Ale Bóg nie pozostawia człowieka bez pomocy. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 3, w wierszu 15 czytamy: prowadzą mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Tam, u zarania dziejów, Bóg zapowiada, że kiedyś przyjdzie ta chwila, kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg rozpocznie działanie pośród nas poprzez niewiastę, rozpocznie czas zbawienia. Do tego czasu zbawienia Bóg przygotowuje ludzkość. Najpierw wybiera wielkiego patriarchę Abrahama, towarzyszymy później Izakowi, Jakubowi, jego potomkom, wędrujemy szlakami ich życia, ich potomków, jesteśmy w Egipcie, wracamy na teren Izraela. Widzimy, jak lud się zmaga z tym, co nazywamy wolą Bożą, jak się zmaga z wypełnianiem tej woli Bożej, która została objawiona w szczególny sposób Mojżeszowi na górze Synaj w postaci dekalogu. Jak prorocy troszczą się, by lud był wierny tej woli Bożej. I ostatecznie, kiedy już ludzkość była przygotowana na przyjęcie daru zbawienia, jak mówi święty Paweł w liście do Galatów 4:4, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Wtedy właśnie pojawia się postać niewiasty. I dzisiejszego popołudnia przyjrzyjmy się temu wydarzeniu. Jak to się dokonało? Jakie było tło tego wydarzenia, przyjścia na świat Zbawiciela poprzez niewiastę, poprzez Maryję? Najpierw same ustalenie faktów na temat narodzin Jezusa. Spróbujmy na podstawie dwóch Ewangelii, Ewangelii świętego Łukasza, Ewangelii świętego Mateusza, ustalić te fakty. Na podstawie relacji ewangelistów możemy ustalić podstawowe zatem fakty dotyczące czasu i miejsca narodzin Jezusa. Zatem dowiadujemy się, że Jezus narodził się za panowania Heroda, którego nazywamy Herodem Wielkim. Za panowania w Wielkim Imperium Rzymskim cesarza Augusta. Mówi o tym Łukasz. W Betlejem wspominają o tym Mateusz i Łukasz. Na skutek zarządzonego spisu, o czym wspomina Łukasz. Józef i Maryja są związani z Nazaretem, z którego udali się do Betlejem, a następnie wrócili po latach do Nazaretu. Albo w innej wersji, po wypełnieniu wszystkich przepisów prawa, jak mówi święty Łukasz. Okolicznościom narodzin Jezusa towarzyszyły nadzwyczajne zjawiska astronomiczne, które wywołały wędrówkę kapłanów perskich zwanych magami, o czym mówi ewangelista Mateusz. Pasterze w okolicy Betlejem dostrzegli w narodzonym dziecku wyjątkową postać, co charakteryzuje Łukasz. Herod wydał decyzję eksterminacji dzieci do lat dwóch Betlejem w obawie przed utratą władzy na rzecz nowonarodzonego króla. Z relacji ewangelistów dowiadujemy się również, że gdy anioł Gabriel przekazał wieść Maryi o poczęciu Syna Bożego, była ona już zaślubiona z Józefem. Ewangelista jednak podkreśla fakt, że narzeczeni nie mieszkali jeszcze razem. Ewangelia Mateusza 1,18. I nie podjęli normalnego współżycia małżeńskiego. Łukasz 1,34. Zatem na mocy prawa Maryi groziło zniesławienie, a nawet kara śmierci, skoro poczęła zanim zamieszkała z Józefem. O tym mówi Księga Powtórzonego Prawa. Jeśli dziecko poczęło się przed zawarciem pełnego związku małżeńskiego, o czym będziemy mówili za chwilę, wtedy mogła być Maryja napiętnowana w tamtym środowisku, w tamtej epoce. Jak próbował rozwiązać tę zaistniałą sytuację Józef? Jakie rozwiązanie znalazł Bóg dla tej trudnej sytuacji egzystencjalnej Maryi i Józefa? Spróbujmy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Najpierw przyjrzyjmy się wczesnemu prawu, prawu, które było związane także i z pewnymi zwyczajami. A więc pierwsza rzecz, ustalmy, jak wyglądały wtedy zaślubiny i konsekwencje prawne tych zaślubin. Zawarcie małżeństwa składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich nazywał się kiduszin lub erusin, czyli ktoś jest przeznaczony dla kogoś albo są już podjęte zobowiązania. Natomiast drugi, nisuin, oznaczało przyjęcie i pełne zawarcie małżeństwa. Po zawarciu kiduszin, czyli po zawarciu narzeczeństwa, byli już dla siebie przeznaczeni, chociaż nie mogli mieszkać razem, co następowało dopiero po obrzędzie zaślubin nisuin. A więc między jednym etapem a drugim etapem już byli dla siebie przeznaczeni, już byli małżeństwem, ale jeszcze nie mogli ze sobą współżyć. Taki był zwyczaj ówczesny. Małżeństwo rozwiązywano przez wręczenie listu rozwodowego. List rozwodowy mógł być dany po znalezieniu czegoś odrażającego w żonie. Takie prawo miał mężczyzna. Mówi o tym Księga Powtórzonego Prawa 24.1. Gdyby związek zaręczyn rozpadł się, powinien być również sformalizowany listem rozwodowym. Więc mamy taką sytuację prawną w naszym przypadku, że Maryja z Józefem są już dla siebie przeznaczeni, jeszcze nie zamieszkali ze sobą razem, bo takie jest prawo, czyli są zaręczeni, ale gdyby ten związek miał się rozpaść w tym okresie czasu, taki związek należało rozwiązać formalnie, prawnie. W tym okresie czasu, skoro nie mogli zamieszkać, w tym okresie czasu zatem Maryja nie mogła począć dziecka w sensie prawnym. Wiemy, o tym relacjonuje nam Ewangelista Mateusz w szczególny sposób, że właśnie w tym okresie czasu działał Duch Święty, że właśnie w tym okresie czasu poczęty jest Syn Boży. Właśnie w tym okresie czasu następuje zwiastowanie. Czyli w sensie prawnym, ówczesnego prawa, Maryja znalazła się w trudnej sytuacji, ponieważ według ówczesnego prawa w tym okresie czasu nie powinno nastąpić poczęcie dziecka. Jaka była zatem forma prawna, gdyby ktoś został oskarżony o zdradę małżeńską? Jakie są zatem tego konsekwencje? Jeśli oskarżenie okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi ojca i kamienować ją będą, mówi Księga Powtórzonego Prawa 22:20. Mąż mógł wydać żonę na śmierć, jeśli dopuściła się zdrady. Kara śmierci mogła być przez ukamienowanie, spalenie, ścięcie, uduszenie. Również konsekwencje były podobne wobec mężczyzny. Widzimy zatem, że konsekwencje prawne w takim wypadku w ówczesnym społeczeństwie były bardzo dramatyczne, jeśli chodzi o niewiastę, kobietę, która miała dziecko w tym właśnie okresie narzeczeństwa. Ponieważ teraz spojrzymy na wydarzenie związane z przyjściem na świat Jezusa, spróbujmy zobaczyć, jak w tej trudnej sytuacji, po ludzku rzecz biorąc, działa Bóg. Poczęcie Jezusa przed zamieszkaniem razem z Józefem, konsekwencje prawno-społeczne. Współżycie w okresie narzeczeństwa uważano za grzeszne. Hańba związana posiadaniem nieślubnych dzieci towarzyszyła zarówno kobiecie, jak i jej potomstwu przez całe życie. Zatem w tym okresie czasu, jeśli zostało poczęte dziecko, to takie dziecko było nazywane mamzer, to znaczy dziecko nieślubne. Mamzer to osoba poczęta w grzechu, tak mówił Talmud. Osoba z taką przeszłością była traktowana z pogardą i społecznie była wykluczona. Mamzer nie tylko nie mógł brać udziału w normalnym życiu społecznym, ale dodatkowo nie mógł żyć według żydowskiego prawa oraz uczestniczyć w obrzędach religijnych i uroczystościach. Cóż zatem teraz się dzieje? Sytuacja jest bardzo trudna. Wsłuchajmy się w słowa ewangelisty Mateusza, który opisuje właśnie tę sytuację. Zajrzyjmy do rozdziału pierwszego, gdzie jest mowa o narodzinach Jezusa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem wpierw nie zamieszkali razem, czyli mówi o tej sytuacji, że byli zaręczeni, bo jeszcze nie zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Ewangelista podkreśla działanie Ducha Świętego i wróci jeszcze raz do tego wątku. Mąż jej, w sensie prawnym, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, możemy powiedzieć miłosiernym, i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Józef słucha woli Bożej. Wie, jaka jest trudna sytuacja z punktu widzenia ówczesnego prawa. Maryi grozi niebezpieczeństwo, jemu grozi niebezpieczeństwo, ale skoro wola Boża jest taka, żeby ją wziął do domu, podejmuje taką decyzję. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Tekst najwyraźniej zatem pokazuje, jak Bóg w tym momencie zaczyna działać. Oto rozpoczyna się proces, który ma doprowadzić do tego, aby Jezus przyszedł na świat i mógł głosić Ewangelię. Najpierw Maryja, według Ewangelii świętego Łukasza, zostanie zaproszona do tego, aby udać się do swojej krewnej Elżbiety. W tym momencie zatem, kiedy Jezus został poczęty, Maryja znajduje się u Elżbiety i w tej miejscowości, w Nazarecie, gdzie było zwiastowanie, wszyscy ci, którzy mogliby ocenić, kiedy Jezus został poczęty, nie wiedzą o tym. Maryja udaje się do Elżbiety, która mieszka według tradycji niedaleko Jerozolimy. Dzisiaj wędrujemy do tej miejscowości Ein Karem i tam przebywa u swojej krewnej. Przebywa 3 miesiące. A więc jest to okres czasu, w którym, jak wiemy, rozpoczyna się proces wzrastania w łonie Maryi Jezusa. Cóż teraz zrobić dalej? Józef ma kilka możliwości do zastosowania według prawa. Józef może w tym momencie rozwiązać ten związek przez list rozwodowy, ale w konsekwencji narazić Maryję i dziecko na zniesławienie. Józef może opuścić Maryję i wyjechać, biorąc winę na siebie, bo tylko on w tym momencie wie, że Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. Ale jak słyszeliśmy w Ewangelii Mateusza, Józef jest sprawiedliwy, dikaios, miłosierny i postanawia uczynić Maryję wolną, prawdopodobnie z myślą, by została przeznaczona w tym momencie, w tej sytuacji, kiedy jeszcze nie wiedział o tym, że Duch Święty zadziałał, dla tego, który jest ojcem dziecka. Kiedy się dowiedział, że ojcem dziecka jest sam Bóg, działał Duch Święty, wtedy Maryję bierze do siebie. Zatem Józef bierze odpowiedzialność za powierzony los Syna Bożego, za powierzony los Jezusa. Ale to nie wystarczy. To nie wystarczy, że Józef wziął odpowiedzialność. Teraz wiemy, że obydwoje są zagrożeni konsekwencjami ówczesnego prawa. Zatem teraz Józef zaproszony jest do współdziałania z Bogiem. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem Duch z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Bóg teraz będzie działał. I teraz cóż robi Bóg? Bóg poprzez cały splot wydarzeń, okoliczności zewnętrznych, poprzez to, że jest zorganizowany spis ludności w Imperium Rzymskim, sprawia, że Józef wraz z Maryją udają się do Betlejem. W tym momencie zatem znowu opuszcza przestrzeń Nazaretu i znowu udaje się poprzez działanie Boże uniknąć ówczesnych konsekwencji prawnych. Józef znajduje się w Betlejem. Ale teraz mamy problem z chronologią ustalenia daty narodzin Jezusa. Toczy się dyskusja, kiedy Jezus przyszedł na świat. Dowiadujemy się z Ewangelii Łukasza, że był spis ludności za Kwiryniusza, zarządcy Syrii. Ale taki spis był dopiero w 6 roku naszej ery. Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, miał 30 lat. Zatem, jeśli obliczymy to datowanie, to Jezus powinien urodzić się na 2 lata wcześniej przed obecnym datowaniem. Wiemy, że narodził się za panowania Heroda. Przyjrzyjmy się zatem tradycji Kościoła. Cóż mówi na temat narodzin Chrystusa, daty narodzin Chrystusa, tradycja Kościoła? Justyn mówi: Betlejem jest to osada w ziemi żydowskiej, oddalona o 35 stadiów od Jerozolimy. Tam narodził się Jezus Chrystus, jak się zresztą o tym przekonać możecie z list podatkowych spisanych za Kwiryniusza, waszego pierwszego prokuratora w Judei. Apologia pierwsza. A więc wiemy, że narodził się w Betlejem, co zapowiedział zresztą prorok Micheasz. Justyn dodaje: powiadamy, że Chrystus nie narodził się, że Chrystus narodził się przed 150 laty za Kwiryniusza, że naukę, którą mu przypisujemy, głosił później pod Poncjuszem Piłatem. Potwierdza zatem tradycję ewangelijną, że urodził się za Kwiryniusza. Ale wiemy, że Kwiryniusz w tym okresie czasu nie rządził na terytorium Judei. Ireneusz mówi: Jezus urodził się w 41 roku panowania Augusta, czyli jakbyśmy przeliczyli lata panowania Augusta, to wypada 3-2 rok przed obecną ustaloną datą narodzin Chrystusa. Tertulian dodaje: w 41 roku Imperium Augusta, czyli rządów Augusta, Chrystus się narodził. Potwierdza tę samą prawdę w swoim utworze przeciwko Żydom. Klemens Aleksandryjski mówi w ten sposób: a nasz Pan narodził się w 28 roku panowania Augusta, podczas pierwszego spisu, jaki zarządzono w tym okresie. Mówi o tym w Kobiercach. Lata panowania Augusta liczone są tu inaczej niż w przypadku Ireneusza i Tertuliana, czyli od zajęcia przez Oktawiana Egiptu w 30 roku przed Chrystusem, obecną datą liczoną. A więc Klemens Aleksandryjski opowiedział się za datą, która jest obecnie obliczona, czyli mniej więcej na drugi rok przed Chrystusem, czyli na 6 stycznia dokładnie drugiego roku, na środę, czyli czwarty dzień żydowskiego tygodnia, w którym Bóg stworzył słońce. Tak interpretuje narodziny Klemens Aleksandryjski. Hipolit Rzymski w komentarzu do Daniela przedstawia chronologię dziejów świata poprowadzoną od 13 roku panowania cesarza Sewera, 234 rok, podobnie, że od stworzenia Adama upłynęło 5738 lat, symbolicznie. Jezus rodził się w 5502 roku, oznacza to, że Jezus urodził się 236 lat przed rokiem 234, co po obliczeniach daje nam również drugi albo pierwszy rok przed obecną datą obliczoną narodzin Chrystusa. Orygenes w swojej homilii na tekst Łukasza 3:1 potwierdza, że Jezus urodził się w 41 roku panowania Augusta. I pisze, że w Betlejem istnieje grota, w której urodził się Jezus, i żłób, w którym go położono, owiniętego w pieluszki, a wszystko się zgadza z opisem jego narodzin zawartym w Ewangeliach. Miejsce to słynie w całej okolicy, nawet wśród niewierzących, z tego, że urodził się tam Jezus, którego czczą i któremu kłaniają się chrześcijanie. Tę tradycję również potwierdza Eusebius z Cezarei, historyk, Epifaniusz, Paweł Orozjusz. Większość zatem na początku dziejów Kościoła, obliczając datę narodzin Jezusa, w przybliżeniu w stosunku do obecnej przyjętej daty, kształtowała je tę datę na pierwszy, drugi rok przed Chrystusem, ewentualnie trzeci rok przed obecną datą narodzin Jezusa. Obecną datę narodzin Jezusa obliczył Dionizy Mniejszy, zmarł około 545 roku, i ustalił, że było to 25 grudnia 753 roku ab urbe condita. Z tekstu biblijnego zatem dowiadujemy się, że Herod Wielki był odpowiedzialny za zgładzenie dzieci w Betlejem, stąd dla ustalenia daty narodzin Jezusa jest również ważna data śmierci Heroda Wielkiego. Stosunkowo powszechnie przyjmuje się tę datę śmierci na czwarty rok przed naszą erą. Wobec tego data narodzin wypadałaby między 5 a 7 rokiem przed naszą erą, czyli przed obecną datą narodzin Chrystusa ustaloną. I dzisiaj w podręcznikach spotkamy bardzo często określenie, że mniej więcej gdzieś 6 lat wcześniej narodził się Jezus, niż przyjęliśmy do tej pory w naszych ustaleniach. Ale czy jest to na pewno rozwiązanie sprawdzone? Wśród naukowców trwa dyskusja. Coraz częściej zwracamy do ojców Kościoła i stwierdzamy, że prawdopodobnie to właśnie oni mieli rację. Byli bliżej prawdy niż współcześni badacze. Jeszcze raz spróbujmy się przyjrzeć faktom. Herod objął władzę pod koniec 36 roku przed naszą erą. Będę się posługiwał tym określeniem, bo chcę ustalić datę narodzin Jezusa. 27 lat po tym, jak Pompejusz wkroczył z legionami do świętego miasta, co było w 63 roku przed naszą erą. 34 lata jego rządów i w sumie wypada pierwszy rok przed naszą erą, kiedy powinien nastąpić czas śmierci Heroda. Podaje się, że król umarł po zaćmieniu księżyca, ale przed świętem Paschy. Mamy kilka takich wydarzeń, których nie będę tutaj przytaczał, które mogą sugerować takie zaćmienie księżyca, ale najbardziej prawdopodobną datą śmierci Heroda jest czas pomiędzy 10 stycznia, zaćmienie księżyca, a 8 kwietnia, święto Paschy, pierwszego roku przed naszą erą. A więc czas narodzin Jezusa należałoby przesunąć na lata 3, 1 przed naszą erą. Tak twierdzili ojcowie Kościoła. No ale mamy problem z tym tekstem z Ewangelii Łukasza, kiedy słyszymy pierwszy protę. Ten spis odbył się wówczas, kiedy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Skoro Kwiryniusz był legatem Syrii w 6-7 roku naszej ery, to data narodzin według tego określenia z Ewangelii Świętego Łukasza jest trudna z synchronizowaniem z datą, która jest zapisana przez Józefa Flawiusza dotyczącą śmierci Heroda Wielkiego. Ale możemy inaczej ten tekst tłumaczyć. Oto słowo protę możemy tłumaczyć jeszcze inaczej. Ten spis wcześniej stał się od tego, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. I wtedy mamy rozwiązanie problemu narodzin Jezusa. Otóż, ponieważ ten spis z 6-7 roku naszej ery był bardziej znany, ewangelista Łukasz odwołał się do tego spisu, ale i był wcześniejszy spis, który też odbył się w Imperium Rzymskim i który poprzedził ten spis Kwiryniusza. Był to spis związany z przysięgą na wierność Augustowi w związku z nadaniem cesarzowi tytułu Pater Patriae. Na przełomie 3-2 roku przed naszą erą miało miejsce skumulowanie cesarskich rocznic. 60. urodziny Augusta, 25. rocznica pełnienia przez niego władzy oraz 750. rocznica od założenia Rzymu. Z tej okazji Senat i lud rzymski 5 lutego 2 roku przed naszą erą nadał Augustowi tytuł Pater Patriae, ojciec ojczyzny. Deklaracja mieszkańców prowincji składała się z tej okazji, by uznać jego władzę i wyrazić aprobatę wobec władzy cesarskiej. Stąd wszyscy mieli się udać do miejsc, gdzie byli zapisani i oddać swój głos poparcia dla cesarza. Ewangelista Mateusz nie wspomina o tym wydarzeniu bezpośrednio, dlatego że ten spis był niepopularny na terenie Palestyny. Dlaczego? Bo Żydzi wystąpili przeciwko temu spisowi, uważając, że poparcie cesarza, który ogłasza się boskim, jest naruszeniem ich wiary. Ale z pewnością większość społeczeństwa udała się na ten spis. I stąd Maryja z Józefem udają się do Betlejem, aby tam zapisać się w tym powszechnym spisie i wyrazić w ten sposób swoją lojalność wobec ówczesnej władzy. To jest właśnie to działanie Boże. Z punktu widzenia prawnego, jak powiedziałem na samym początku, Jezus mógłby się narodzić w niesławie, bo przecież ludzie nie wiedzieli, że jest poczęty z Ducha Świętego, że nie było tutaj działania Józefa. Ludzie patrzyli z zewnętrznej strony. Tak jak dzisiaj, ludzie patrzą na wydarzenia z zewnętrznej strony. Patrzą na to, co widzą, a nie znają do końca tego, co się wydarzy w sercu człowieka, co pozostaje tajemnicą. Tajemnicą pozostało działanie Boże, tajemnicą pozostało zwiastowanie, które dokonało się w Nazarecie. To było okryte tajemnicą, działanie Ducha Świętego. O tym dowiedział się Józef. Zatem przyjął na siebie obowiązek Ojca Jezusa, przyjął zadania, które na nim spoczęły i zaufał Bogu. Zaufał Bogu, że Bóg go wyprowadzi z tej trudnej sytuacji, że wyprowadzi Maryję z tej trudnej sytuacji i że uchroni Jezusa przed zniesławieniem. I uchronił Jezusa przed zniesławieniem po raz pierwszy, kiedy Maryja udała się do Elżbiety i później, kiedy poprzez spis ludności, który opatrznościowy, jakbyśmy powiedzieli, został zarządzony wtedy w Imperium Rzymskim, udał się Józef z Maryją do Betlejem. Wtedy ludzie w tej małej miejscowości w Nazarecie, a badania archeologiczne mówią o tym, że to była miejscowość, którą zamieszkiwało nie więcej jak 1000 osób w tamtych czasach, więc wszyscy o wszystkim wiedzieli. Więc w tej małej miejscowości ludzie nie byli w stanie stwierdzić, kiedy się Jezus spoczął i w ten sposób nie byli w stanie oskarżyć Maryi, ani Józefa, ani samego później Jezusa o to, że został poczęty w okresie, kiedy jeszcze w małżeństwie nie powinno nastąpić współżycie. To jest właśnie to działanie Boże. To działanie Boże jeszcze zostanie dalej wsparte, bo jak wiemy, Jezus będzie jeszcze na emigracji. Będzie na emigracji, dlatego że Józef znowu dostanie od Boga wezwanie do tego, by udał się do Egiptu. I gdy wróci z Egiptu, Jezus już będzie chłopcem i wtedy już nikt z mieszkańców Nazaretu nie będzie miał wątpliwości, że Jezus jest dzieckiem Maryi i Józefa. Bo działania Bożego jeszcze nie znają. Działania Ducha Świętego nie znają. Więc znają to, co widzą na zewnątrz. Bóg w ten sposób działając uchronił Jezusa przed zniesławieniem i Maryję przed zniesławieniem. To jest oczywiście lekcja dla nas. Lekcja dla nas, byśmy w trudnych sytuacjach życiowych zaufali Bogu wtedy, kiedy wydaje się, że po ludzku nie da się danego problemu rozwiązać. Wtedy, kiedy wydaje się, że prawo świeckie, prawo, które obowiązuje, jest niemożliwe do pokonania wobec prawa Bożego, zaufajmy, bądźmy wierni prawu Bożemu, a Bóg na pewno znajdzie rozwiązanie dla naszego życia, tak jak znalazł rozwiązanie dla Maryi i Józefa poprzez działania, które dokonały się w ówczesnym świecie, poprzez spis ludności, poprzez zaproszenie nawet na emigrację do Egiptu Maryję z Józefem, po to, by Jezus mógł wypełnić wolę Ojca. Przyjrzyjmy się jeszcze innym faktom, które są zawarte w Ewangelii Mateusza i które mogą nam potwierdzać datę przyjścia Jezusa na świat mniej więcej na drugi, trzeci rok przed obecnie ustaloną datą, co by wszystko zsynchronizowało, jeśli chodzi o działanie Boże. Otóż dowiadujemy się z Ewangelii Mateusza, ujrzeliśmy gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon. Mówimy o mędrcach. W latach 3-2 doszło 9 razy do koniunkcji pomiędzy gwiazdami Wenus i Jowisz. Po raz pierwszy 12 sierpnia 3 roku przed naszą erą nad ranem spotkały się ze sobą Wenus i Jowisz, czyli jak wierzono bogini matka według tych mędrców ze wschodu, z Mezopotamii, oni znali te rozwiązania. Bogini matka Isztar, Wenus i Bóg według pogańskich wierzeń, Marduk, Jowisz. I według wierzeń astrologicznych spotkanie takie interpretowane było jako narodzenie nowego władcy. Razem z wcześniejszą obserwacją koniunkcji Jowisza i Saturna oraz Marsa potwierdzało zapowiedzi. Miesiąc później rozpoczęła się seria zbliżeń Jowisza do najjaśniejszej gwiazdy, gwiazdobiorze Lwa. Regulus, zwany gwiazdą królewską lub sercem Lwa, był dla starożytnych strażnikiem nieba. Persowie byli przekonani, że gwiazda ta kieruje wszystkimi sprawami nieba. Z tego powodu Regulus, czyli król, uznawany był za najważniejszego strażnika doglądającego pozostałe gwiazdy, a gwiazdozbiór Lwa znakiem zwycięstwa dobra nad złem. W serii ciekawych koniunkcji warto jeszcze zwrócić uwagę na zjawisko, które miało miejsce dokładnie 25 grudnia 2 roku przed naszą erą, kiedy Jowisz znajdował się w 68 stopniu na południowym horyzoncie i rozpoczął swój ruch wsteczny. Z tego powodu zmienił swoje pozycje wobec innych gwiazd przez około 24 godziny. Z perspektywy Jerozolimy jego położenie wskazywało na Betlejem. Możliwe, że właśnie do tej osobliwości nawiązują słowa. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. My dzisiaj do gwiazd przywiązujemy może mniejszą wagę, ale ponieważ w tamtych czasach przywiązywano wielką wagę do ruchu gwiazd, być może ten znak, ten symbol również Bóg wykorzystał do tego, aby działanie człowieka w tym momencie zostało doprowadzone do tego, by uchronić Jezusa, Maryję i Józefa przed niebezpieczeństwem. Bo oto przybycie męców sprawiło, że raz został ogłoszony przez nich władcą, królem, Mesjaszem, a po drugie fakt, że Herod wyruszył do Betlejem i chciał prześladować wszystkie dzieci w Betlejem i Józef z Maryją musieli udać się do Egiptu na emigrację, by w ten sposób Jezus wzrastał tam, gdzie będzie bezpieczny, gdzie nie będzie zniesławiony. Zatem znowu dostrzegamy działanie Boże w tym momencie. Często w niektórych podręcznikach, książkach spotkamy określenie, że datę 25 grudnia ustalono symbolicznie narodziny Jezusa. Pozostawmy to pod wielkim znakiem zapytania. Wiemy, że ustalaliśmy tę datę narodzin Jezusa z perspektywy długich lat, ale pamiętajmy, że to chrześcijanie pierwsi czcili właśnie w tym dniu Chrystusa, który przyszedł na świat. A kult słońca, który został wprowadzony w tym okresie czasu za Juliana Apostaty, był właśnie wprowadzony przeciwko świętu chrześcijańskiemu, przeciwko nam. Zatem pierwotniejsze było czczenie przez chrześcijan narodzin Jezusa 25 grudnia, niż jak niektórzy chcieliby odwrotnie, że to kult słońca był wcześniej przed kultem Chrystusa. Nie, to właśnie czas apostazji, czas atakowania chrześcijaństwa był czasem, kiedy 25 grudnia eksponowano święto pogańskie, święto słońca. No i kochani, myśmy to przeżyli, także i w naszej rzeczywistości. Pamiętamy, że święta kościelne często były zastępowane świętami świeckimi w czasach, kiedy walczono z Kościołem, z religią. Wtedy bardzo często zdarzało się, że w czasie świąt naszych organizowano różne inne uroczystości po to, żeby zepchnąć na drugi plan święta chrześcijańskie. Zatem możemy przypuszczać, że chrześcijanie dosyć dokładnie, w miarę możliwości, obliczyli datę przyjścia Jezusa. Dzisiaj dyskutuje się na temat roku przyjścia Jezusa. W czasach patrystycznych, jak wam przytoczyłem, uważano, że był to pierwszy, drugi, trzeci rok przed obecną ustaloną datą. Jest to prawdopodobne. Niektórzy nadal utrzymują, że to jest szósty rok przed obecną ustaloną datą. Ale nie najważniejsza jest sama data, ale właśnie działanie Boże. Byśmy sobie uświadomili, że mimo tego, że w ówczesnym prawie, w ówczesnych zwyczajach Jezusowi groziło niebezpieczeństwo zniesławienia i miałby trudne zgłoszenie Ewangelii, Maryi groziło niebezpieczeństwo zniesławienia, a nawet według prawa kara śmierci, że Józef według prawa powinien, gdy dowiedział się, że Maryja jest brzemienna, rozwiązać ten związek, że Bóg zadziałał, że we śnie Józef dostał objawienie, że działa Duch Święty, że Józef zaufał Bogu i Bóg go poprowadził takimi drogami, że i Maryja została uchroniona i Jezus został uchroniony. Przyjrzyjmy jeszcze się chwilkę postaci Maryi, bo pierwsi chrześcijanie stawiali jeszcze pytanie dotyczące wcześniejszego życia Maryi. Z Ewangelii dowiadujemy się tylko tyle, że mieszkała w Nazarecie, że Józef mieszkał w Nazarecie, że tutaj mieliśmy zwiastowanie, no i później te fakty, przejście do Betlejem i narodziny Jezusa, emigracja i powrót znowu do Nazaretu. Przy czym Łukasz nie informuje o wyjściu do Egiptu, ale o bezpośrednim powrocie do Nazaretu, ale później jeszcze opowiada o wędrówce w pielgrzymce do świątyni jerozolimskiej Maryi Józefa z Jezusem. A tradycja Kościoła, ta apokryficzna, spróbowała jeszcze na kilka pytań odpowiedzieć. I oto z tej tradycji apokryficznej dowiadujemy się, że Maryja mieszkała na początku w Jerozolimie, że tutaj mieszkali jej rodzice Joachim i Anna. W Ewangeliach nic nie wiemy o rodzicach Maryi, ale apokryfy, protoewangelia Jakuba informują nas właśnie o tej sytuacji. Kiedy dzisiaj udacie się na pielgrzymkę do Jerozolimy, kiedy będziecie w Izraelu, kiedy będziecie wschodzili ze Wzgórza Oliwnego, kiedy będziecie wchodzili bramą Lwów czy bramą Świętego Szczepana do Jerozolimy, to wchodząc od tej strony, po prawej stronie znajdziecie kościół, w którym znajduje się szczególne miejsce, gdzie czci się miejsce narodzin Maryi, kościół Joachima i Anny i że tutaj właśnie był początek jej życia. Tradycja apokryficzna, czyli nie ta, która jest podana nam do wiary ortodoksyjnej, ale dodająca, wyjaśniająca pewne wydarzenia biblijne, mówi o tym, że właśnie tutaj, w podeszłym wieku, Joachim i Anna mieli Maryję. I kiedy urodziła się, to byli już starsi i postanowili ofiarować Maryję do świątyni jerozolimskiej. Według tradycji był taki zwyczaj, że młode dziewczęta ofiarowano do świątyni jerozolimskiej, tu się wychowywały, a później troszczyły się o szaty kapłańskie, bo były czyste, zanim wyszły za mąż. I według tradycji apokryficznej, mamy ją zapisaną w protoewangelii Jakuba, w Ewangelii Pseudo-Mateusza, mowa jest o tym, że Maryję ofiarowano do świątyni jerozolimskiej, gdy miała 3 latka. I że tutaj właśnie świątyni jerozolimskiej wzrastała. Nie jest to tradycja, którą bylibyśmy w stanie w pełni przyjąć, ale jest piękna i opowiada o tym, że Maryja troszczyła się tutaj o szaty kapłańskie, przygotowywała te szaty kapłańskie, czyściła te szaty kapłańskie i może tkała te szaty kapłańskie. Ponieważ wiemy, że krewna Elżbieta była zamężna z kapłanem Zachariaszem, niektórzy mówią, że Maryja pochodziła z rodu kapłańskiego. Inni egzegeci twierdzą, że była z rodu Dawidowego, skoro Józef był z rodu Dawidowego. Możemy zatem przypuszczać, że gdzieś tutaj, przy świątyni jerozolimskiej wzrastała Maryja. Tradycja apokryficzna mówi, że kiedy już dorosła, a w tamtych czasach, w tamtej epoce, dziewczynka mająca 12-13 lat była uważana już za tą, którą można było wydać za mąż ją. Pamiętajmy o tym, że po zaręczynach i tak rok czasu nie mogli zamieszkać ze sobą razem. Wtedy arcykapłan według tej tradycji apokryficznej, czy kapłan ze świątyni jerozolimskiej, pod którego opieką była, postanowił wezwać zacnych obywateli do tego, aby wydać Maryję za mąż. I odbyło się drogą to losowania. Tradycja mówi o tym, że wielu podchodziło i dało swój los. Józef uważał się za niegodnego, został w tyle i dopiero ostatni podszedł i wtedy ukazał się znak w postaci gołębicy i Józef otrzymał Maryję jako małżonkę. I wtedy wziął ją do Nazaretu, ale jeszcze nie zamieszkali razem i dalszą historię już znamy. A przytaczam tę historię właśnie po to, bo ona ma jeszcze uwieńczenie w końcu Ewangelii. Wiemy, że na końcu Ewangelii pod krzyżem w Ewangelii Jana Maryja została powierzona uczniowi Janowi. Tradycja mówi, że uczeń Jan zabrał Maryję do siebie. Jedna tradycja mówi, że Maryja została wzięta z Jerozolimy do nieba, a druga tradycja mówi, że z Efezu, z Azji Mniejszej została wzięta do nieba. Nie ma pełnych dowodów na jedno czy drugie miejsce, ale Kościół czcił również miejsce w Efezie. Siostra Emmelich potwierdza to w swoich objawieniach. Nigdy tam nie była, ale w swojej wizji widziała ten domek, gdzie mieszkała Maryja. Stamtąd według tradycji została wzięta do nieba. Więc możemy założyć, że rzeczywiście tak się wydarzyło. I Kościół Wschodni czci te wszystkie rzeczy, pamiątki, które zostały po Jezusie i po Maryi. Między innymi tę szatę, które według tradycji Kościoła Wschodniego Maryja utkała dla Jezusa, ponieważ według tej tradycji tkała szaty kapłańskie świątyni jerozolimskiej, utkała taką szatę dla Jezusa i Kościół Wschodni nazywa te szaty szatami światłości. I stąd te szaty są dla Kościoła Wschodniego tak ważne, istotne, ponieważ Jezus w tej szacie otrzymał chrzest w Jordanie, Jezus w tej szacie był na górze Tabor, ona uległa przemianie, była świetlista i tę szatę ostatecznie zdjęto z Jezusa na krzyżu i o nią rzucono losy. Kościół gruziński mówi, że tę szatę niejaki Żyd Elios wziął ze sobą i że trafiła ona do Mcchety i że tam znajduje się do tej pory. Chociaż to legendarna tradycja, jakże piękna, pokazująca, że Maryja była również tą, która troszczyła się o codzienne życie Jezusa, także o Jego szaty i że te szaty były święte, ponieważ były utkane przez Maryję jako świętą. Kiedy Maryja została wzięta do nieba, teraz widzimy ją królującą w rzeczywistości nieba. I autor Apokalipsy ukazuje nam już niewiastę, która króluje w rzeczywistości nieba, obleczoną w gwiazdy, które symbolizują cały świat i cały Kościół, który należy pod jej opiekę. Chciałbym na koniec jeszcze tylko wspomnieć o tych niewiastach, które są w Ewangelii Mateusza w rodowodzie Jezusa. Występują tam przed Maryją takie niewiasty jak Tamar, Rachab, Batrzeba i Rut, a później mowa jest o Maryi. Reszta potomków jest prezentowanych po linii męskiej. Kiedy przyjrzymy się tym wszystkim postaciom, niewiastom, zauważymy pewien rys charakterystyczny. Tamar, bezdzietna wdowa, odrzucona, pogardzana. Rachab, nierządnica, kananejka. Batrzeba, żona Uriasza Chetyty, która wyszła za mąż później za Dawida, a wiemy, że początek ich związku był grzeszny. Rut pochodziła spośród Moabitów, z obcego ludu, dopiero weszła na wiarę w jednego Boga. Zatem charakterystyczną jest rzeczą tych wszystkich niewiast poprzedzających Maryję jakaś forma słabości czy grzechu. I to chyba nam chciał powiedzieć ewangelista Mateusz, kiedy zaprezentował nam w rodowodzie te niewiasty. Chciał nam powiedzieć, że Jezus przyszedł właśnie do takich ludzi, że chce przyjść do ludzi, którzy są odrzuceni, pogardzani, ale oni właśnie niosą często wiarę. I słyszeliśmy w Ewangelii Mateusza, że Jezus, który przychodzi na świat, zbawi lud od jego grzechów. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zatem niewiasty z rodowodu mają nam pokazać, że wszyscy od zarania dziejów byliśmy naznaczeni słabością i grzechem. Oto ta, która przyszła na świat, została zachowana od grzechu, jest niepokalana i przez nią przychodzi zbawienie dla nas, wyzwolenie z grzechów. Każdy może przyjść i zapisać się do rodowodu Jezusa, bo każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje zbawienia. A Bóg nas poprowadzi przez życie tak, jak poprowadził Maryję Józefa. Nawet gdy prawo świeckie będzie przeciwko prawu Bożemu, Bóg z pewnością, kiedy Mu zaufamy, zachowa nas w swoim prawie i uchroni nas od konsekwencji grzechu. Dziękuję za uwagę.